Zapraszamy na wieczorne spotkania. Dziś klasyka literatury polskiej.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska, witam Państwa i zapraszam na program Wieczorne Spotkania. W piątki mówić będziemy o polskiej klasyce literatury. I pierwszy program z tego cyklu chcę dzisiaj poświęcić Zbigniewowi Herbertowi. Do postaci i twórczości Zbigniewa Herberta będziemy w tym roku, roku szczególnym, wracać, ponieważ, jak Państwo zapewne wiedzą, Sejm ustanowił rok 2018 rokiem Zbigniewa Herberta. Poety, eseisty, dramaturga, autora słuchowisk, a z wykształcenia ekonomisty, prawnika i filozofa. W uchwale przypomniano, że 28 lipca roku 2018 minie 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu ogromnych zasług artysty postanawia oddać mu hołd. W uchwale czytamy dalej. W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad. W sztuce kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła. W życiu kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń, napisano w uchwale, która, przypomnijmy, zapadła w październiku roku ubiegłego. W tejże uchwale podkreślono także, że Herbert wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą tożsamość i wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: bądź wierny, idź.
Przesłanie pana Cogito. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny. Gdy rozum zawodzi, bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy, a gniew twój bezsilny niech będzie jak morze, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudy, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczy, żaisty, nie w twojej mocy przebaczyć w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany. Czyż nie było lepszych? Strzeż się osłości serca. Kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu. Dąb zimowy, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują twego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić: nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak. Wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką. Chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Idź.
Zamknij książkę. Już nad głową wznosi się srebrne larum gwiazd. To niebo mówi obcą mową. To barbarzyński okrzyk trwogi, którego nie zna twa łacina. To lęk odwieczny, ciemny lęk. Okruchy ludzki ląd zaczyna bić. I zwycięży, słyszysz szum. To przypływ z burzy twe litery. Żywiołów niewstrzymany nurt. Aż runą świata ściany cztery. Ściany cztery. Cóż nam na wietrze i znów popioły chuchać, mącić eter, gryźć palce, szukać różnych słów i wlec za sobą cień poległych.
Przemysław Gintrowski. Herbert żartobliwie nazywał sam siebie tekściarzem Gintrowskiego. Zbigniew Herbert od końca lat 60. wymieniany był jako jeden z kandydatów do literackiej Nagrody Nobla. I wielu twierdzi, że to wielka niesprawiedliwość, iż Zbigniew Herbert laureatem Nobla nie został. Od 1986 roku poeta mieszkał w Paryżu, gdzie współpracował z zeszytami literackimi. Do Polski na stałe wrócił w 1991 roku. Do końca życia intensywnie pracował. Jego ostatni tom, zatytułowany Epilog burzy, ukazał się kilka miesięcy przed śmiercią poety. A Zbigniew Herbert zmarł 28 lipca 1998 roku. Dodajmy, że do najsłynniejszych utworów Herberta należą tomy poezji Struna Światła, Studium Przedmiotu i Pan Cogito, a także książki eseistyczne Barbarzyńca w ogrodzie i Martwa natura z wędzidłem. Poeta został kawalerem Orderu Orła Białego, laureatem Nagrody Fundacji Kościelskich, Nagrody imienia Herdera, Nagrody Polskiego Penklubu imienia Jana Parandowskiego, Nagrody Jerozolimskiej i został także uhonorowany Złotym Mikrofonem.
Potęga smaku. Pani profesor Izydorze Domski, wspaniałemu filozofowi, która była przykładem męstwa, nieugiętości, wierności i którą bardzo kochał. Ten wierszyk poświęcę, który zdaje się podobał się, co jest dla mnie najwyższą zapłatą. Potęga smaku. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznie odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jako płatek, lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha, lecz piekło w tym czasie było byle jakie. Mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Samogonny Mefisto w leninowskiej kurce posyłał w teren wnuczęta Aurory, chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste, ich retoryka była aż nazbyt parciana. Marek Tul już obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy. Dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu. Składnia pozbawiona urody, koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu. Książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa.
Zbigniew Herbert czytał wiersz Potęga smaku. Warto również posłuchać Przemysława Gintrowskiego, jak on zaśpiewał ten wiersz. Tak więc posłuchajmy.
Wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha. Lecz piekło w tym czasie było jakie. Mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. W leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta Aurory, chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste ich retoryka była aż nazbyt marciana. Marek Tul już obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy. Dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu. Składnia pozbawiona urody koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu. Książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. Ale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa.
W dzisiejszej audycji poświęconej twórczości i osobie Zbigniewa Herberta wspominać będziemy również poetę, a wspominać będzie jego wieloletni przyjaciel, również poeta, Krzysztof Karasek.
Taka ścisła przyjaźń, już bardzo, bardzo bliska przyjaźń, zaczęła się w 1981 roku i to dokładnie na miesiąc przed stanem wojennym, kiedy spotkaliśmy się w antykwariacie w Warszawie na Alejach Ujazdowskich. Ja tam jakieś książki kupowałem, one jakieś obrazki, no i później poszliśmy w kurs po Warszawie, wylądowaliśmy w kilku knajpach, jednej z nich mało nas nie pobito, ale jakoś spędziliśmy zdrowe kilka godzin i umówiliśmy się na spotkanie już w domu u Zbyszka. No i kilka tygodni później stan wojenny. Miesiąc później dostałem zaproszenie listowne. Drogi Krzysiu, przyjedź. Zawsze nazywał to zaproszenie na mały żołnierski poczęstunek. I od tego czasu zaczęły się bardzo ożywione przyjacielskie stosunki. Byłem często, zwłaszcza stan wojenny, bardzo nas to zbliżyło. Muszę powiedzieć, zresztą byliśmy w jakimś sensie dla siebie oparciem. Ja miałem twardy dość charakter, a on miał też dość twardy charakter. W dodatku w takiej izolacji, której stan wojenny wprowadził między ludźmi, albo takie zbliżenia polityczne były, albo w ogóle były takie rozpady, nawet małżeńskie, ze względu na to, że żona była w Solidarności, mąż się usiłował ratować rodzinę, albo na odwrót. Myśmy w stanie wojennym rozmawiali oczywiście trochę o polityce, ale głównie o poezji i sztuce. Ja się dość dobrze znam na malarstwie, na muzyce trochę, natomiast Zbyszek był fanatykiem malarstwa. Ja miałem drugiego przyjaciela oprócz Zbyszka Herberta, Zbyszka Bieńkowskiego, który był jednym z największych moim zdaniem poetów europejskich swojego czasu. Gdyby pisał po francusku, to byłby kimś w rodzaju Paula Valerego. Też wybitna osobowość, która też była fanatycznie oddana malarstwu, tak jak Zbyszek Herbert. Muszę powiedzieć, że w pewnym sensie ja z kolei miałem ojca, który kończył przedwojenną Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, więc moja orientacja była plastyczna, zanim zacząłem pisać wiersze. Od obydwu w zasadzie przejąłem i w pewnym sensie byli to moi mistrzowie, ale nie w sensie poetyckim, ani przedmiotu poezji, ale w sensie zapłonów intelektualnych. Obydwaj byli fanatykami dwóch okresów, renesansu włoskiego i małych mistrzów holenderskich. I muszę powiedzieć, że w jakimś sensie moje pełne takie ukształtowanie moich gustów plastycznych, w jakimś sensie jestem kontynuatorem w zainteresowaniach. Stan wojenny spowodował jakąś niesłychaną izolację, ale jednocześnie właśnie takie dziwne zbliżenia, które później owocowały, kiedy Zbyszek wyjechał do Paryża. Jeszcze zdążono zorganizować w Instytucie Literatury, a w zasadzie na polonistyce, ale Instytut to organizował 60-lecie Zbyszka Herberta i to było takie święto polonistów warszawskich, gdzie referaty, o ile pamiętam, miał Andrzej Werner, Cznadel chyba, Jacek Łukasiewicz, a i Tomek Burek. O, tych czterech autorów opisywało różne aspekty poezji Herberta. Potem oczekiwano wypowiedzi od Herberta. Herbert wstał i powiedział dziękuję bardzo i na tym się skończył wieczór. W każdym razie niedługo później wyjechał do Francji, do Niemiec. Wrócił w 1989 dopiero na jesieni, a w zasadzie w pełni dopiero jak zlikwidował tam swoje sprawy w Paryżu w 90. Przez ten czas utrzymywaliśmy bardzo ścisły kontakt listowny i takich dziwnych podarunków. Dużo książek otrzymywałem od niego z dedykacjami, listów, kilka świetnych albumów na przykład. Był przyjacielem bardzo wnikliwym i wiedzącym, co kogo interesuje. Ja na przykład miałem malarza współczesnego, którego uwielbiałem, to jest Sutina. Herbert był szalenie daleki od wszelkich ekspresjonizmów w malarstwie, ale okazało się, że w Paryżu była wystawa Sutina, retrospektywa Sutina, gdzie zgromadzono szalenie dużo obrazów, które bardzo nieznane były. To był najbliższy przyjaciel Modiglianiego, prawie zupełnie nieznany, a wcale nie gorszy malarz, a nawet lepszy jak z dzisiejszego punktu widzenia się na to patrzy. Pewnego razu właśnie przysłał mi katalog z paryskiej wystawy, katalog, który jakąś monografią był olbrzymią, 700 stron katalogu, który rzeczywiście całość spuścizny po sutinie obejmował. Później przyszły lata 90. No to jest właśnie okres, kiedy już zwycięża Solidarność, wybory i tu się zaczyna najpierw związek bardzo mocny z Herberta, zawsze był zresztą z Solidarnością i potem zaczyna się rozdźwięk między władzą, już władzą solidarnościową, a Zbyszkiem. Po prostu inaczej to miało wyglądać według niego. Ostatni okres, gdzie choroba odgrywać zaczęła już bardzo dużą rolę. Kiedy się mówi o chorobie, to mówi się o, niektórzy mówią o psychicznej chorobie z Herberta. Zaświadczam, że żadnej psychicznej choroby nie było. Jedną z chorób, bo to była cały cykl chorób. Najstarszą była oczywiście astma dziedziczna, drugie depresja. To były te rzeczy, które odgrywały rolę, a później cały cykl konsekwencji. Astma spowodowała z układem krążenia kłopoty, wózek później i nawet już taka konieczność oddychania z butli, prawda. Te ostatnie 5-6 lat było takim ciągłym zapadaniem w tą chorobę, coraz bardziej pogłębianie się. Nie chodził już, tylko był na wózku. No i ostatni rok, w zasadzie rok darowany, kiedy już atak choroby był tak straszny, że trzeba było zrobić tracheotomię. Wyszedł z tej tracheotomii i gdzieś w maju, w roku, w którym zmarł, czyli koniec lipca zmarł, w maju odzyskał formę, zszyto tą tracheotomię. To znaczy już jakoś wyszedł z tego, bo to jest oczywiście zapalenie płuc było i wszystkie te drogi oddechowe były tam zatkane. W zasadzie był nieprzytomny przez kilka tygodni i wyszedł jakoś w maju cudem zupełnie. I to był taki właśnie rok darowany, ten ostatni rok życia, kiedy napisał bardzo szybko epilog burzy. W zasadzie tylko lekko szkicując, bo nie ma rękopisów epilogu burzy, tam niektóre wiersze są tylko, ponieważ już nie był zdolny nawet pracować nad tymi wierszami, więc odbywało się korekty w ten sposób, że Kasia czytała na głos i on wtedy poprawiał, nie patrząc na tekst nawet. To był bardzo ciężki okres, ale wykorzystał ten okres od maja do lipca maksymalnie. Po prostu był to człowiek, który potrafił się niesłychanie sprężyć w momentach, kiedy odzyskiwał zdolność po depresjach. Zresztą tak jest u ludzi, którzy mają depresję. Jak wychodzą z depresji, jest niesłychanie wzmożona aktywność u wielu ludzi. Czasem aktywność jest aż nieznośna dla znajomych. Widywaliśmy się czasem raz w tygodniu. Wiele telefonów było Zbyszka i nawet listów sporo mam. Kiedy wychodził z depresji, miał niesłychaną zdolność rozmawiania przez telefon, bo to było trwało 40 minut do godziny. Kompensował sobie ten okres, kiedy nie mógł rozmawiać. W okresach, kiedy miał depresję, absolutnie się zamykał i w zasadzie bardzo godnie znosił te okresy depresji. Nikt go nie widział, po prostu nie pokazywał się nikomu i nikogo nie przyjmował wówczas.
Czułość do wiersza Zbigniewa Herberta, Grzegorz Turnał.
Z tobą czułości w końcu począć mam. Czułości do kamieni, do ptaków i ludzi. Powinnaś spać we wnętrzu dłoni, na dnie oka. Tam twoje miejsce, niech cię nikt nie budzi. Cóż ja z tobą czułości w końcu począć mam? Czułości do kamieni, do ptaków i ludzi. Powinnaś spać we wnętrzu dłoni, na dnie oka. Tam twoje miejsce, niech cię nikt nie budzi. Wszystko
zamieniasz na opak. Streszczasz tragedię na romans kuchenny, idei lot wysokopienny. Zmieniasz wstękania, eksklamacje, szlochy. Opisać to jest zabić, bo przecież twoja rola siedzieć w ciemności pustej, chłodnej sali. Samotnie siedzieć, gdy rozum spokojnie gwarzy. W oku marmurów mgła i krople toczą się po twarzy. Krople toczą się po twarzy.
Raport z oblężonego miasta. Zbyt stary, żeby nosić broń i walczyć jak inni. Wyznaczono mi z łaski losu pośrednią rolę kronikarza. Zapisuję nie wiadomo dla kogo dzieje oblężenia. Mam być dokładny, lecz nie wiem, kiedy zaczął się najazd. Przed 200 laty, w grudniu, wrześniu. Może wczoraj o świcie. Wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu. Pozostało nam tylko miejsce, przywiązanie do miejsca. Jeszcze dzierżymy ruiny świątyń, widma ogrodów i domów. Jeśli stracimy ruiny, nie pozostanie nic. Piszę tak, jak potrafię, w rytmie nieskończonych tygodni. Poniedziałek. Magazyny pusty, jednostką obiegową stał się szczur. Wtorek burmistrz zamordowany przez niewiadomych sprawców. Środa, rozmowa o zawieszeniu broni. Nieprzyjaciel internował posłów. Nie znamy ich miejsca pobytu, to znaczy miejsca kaźni. Czwartek, po burzliwym zebraniu odrzucono większością głosów wniosek kupców korzennych o bezwzględnej kapitulacji. Piątek, początek dżumy. Sobota, popełnił samobójstwo NN, niezłomny obrońca. Niedziela, nie ma wody. Odparliśmy szturm przy bramie wschodniej, zwanej Bramą Przymierza. Wiem, monotonne to wszystko. Nikogo nie zdoła poruszyć. Unikam komentarzy. Emocje trzyma w karbach, pisze o faktach, podobno tylko one cenione są na obcych rynkach. Ale z niejaką dumą pragnę donieść światu, że wyhodowaliśmy dzięki wojnie nową odmianę dzieci, Nasze dzieci nie lubią bajek, bawią się w zabijanie. Na jawie i we śnie marzą o zupie, chlebie i kościach, zupełnie jak psy i koty. Wieczorem lubię wędrować po rubieżach miasta, wzdłuż granic naszej niepewnej wolności. Patrzę z góry na mrowie wojsk, ich światła. Słucham hałasu bębnów, barbarzyńskich wrzasków. To prawdy, to niepojęte, że miasto jeszcze się broni. Oblężenie trwa długo, wrogowie muszą się zmieniać. Nic ich nie łączy poza pragnieniem naszej zagłady. Goci, Tatarzy, Szwedzi, chówce cesarza, pułki przemienienia pańskiego. Kto ich policzy? Kolory sztandarów zmieniają się jak las na horyzoncie. Od delikatnej ptasiej żółci na wiosnę, przez zieleń, czerwień, do zimowej czerni. Wtedy wieczorem, uwolniony od faktów, mogę pomyśleć o sprawach dawnych, dalekich, na przykład o naszych sprzymierzeńcach za morzem. Wiem, współczują szczerze, ślą mąkę, worki, otuchy, tłuszcze i dobre rady. Nie wiedzą nawet, że nas zdradzili ich ojcowie. Nasi byli alianci z czasów drugiej apokalipsy. Synowie są bez winy, zasługują na wdzięczność, więc jesteśmy wdzięczni. Nie przeżyli długiego jak wieczność oblężenia. Ci, których dotknęło nieszczęście, są zawsze samotni. Obrońcy Dalaj Lamy, Kurdowie, afgańscy górale. Teraz, kiedy piszę te słowa, zwolennicy ugody zdobyli pewną przewagę nad stronnictwem niezłomnych. Zwykłe wahanie nastrojów, losy jeszcze się ważą. Cmentarze rosną, maleje liczba obrońców. Ale obrona trwa i będzie trwała do końca. Jeśli miasto padnie, a ocaleje jeden, on będzie niósł miasto w sobie. Po drogach wygnania on będzie miasto. Patrzymy w twarz głodu, twarz ognia, twarz śmierci. Najgorszą ze wszystkich twarz zdrady. I tylko sny nasze nie zostały upokorzone. 1982.
Otwarte
zjesz klęskę, gdy czaszka w czułe palce weźmiesz, zacznie się wtedy zabawa, ostatnie ziarno ocalenia. Otwartych dłoni wielka sprawa, po strunach podróż, po zabawach, ostatnie ziarno ocalenia.
To była pieśń zatytułowana Prośba w wykonaniu Przemysława Gintrowskiego. I kolejna porcja wspomnień poety Krzysztofa Karaska, przyjaciela Zbigniewa Herberta.
Był człowiekiem znaku Skorpiona, więc bardzo miał czasem oceny krótkie, zgryźliwe i ukąsił tak celnie, że nie było co argumentować w drugą stronę, jakkolwiek ja ze swoich argumentów nie rezygnowałem. Myśmy częściej rozmawiali o malarstwie. To było dla niego duży sposób odżywiania się duchowego. Zwłaszcza w tym okresie już po latach 90., gdzie odbył tą słynną rozmowę z Cznadlem, gdzie wywalił pewną prawdę, która zbulwersowała środowisko i stał się przedmiotem bezprzykładnych ataków ze strony zarówno środowiska literackiego, jak i solidarnościowego. On napisał ten pasus, kiedy napisał, że to są wybiegi, jeśli chodzi, bo dokonał tam, on nigdy nie zabierał głosu w sprawach społecznych czy politycznych przedtem. Zawsze uważano go za poetę skupionego na wierszu i tak dalej, ale bardzo przeżywał sprawy społeczne i polityczne. Nigdy nie dał się nabrać na tak zwane przemiany w Polsce. Jak go usiłowano do socjalizmu powiedzieć, że to już jest z ludzką obliczą w 56 roku, to mówił, dobra, walczcie, a ja wiem, to jest taka lipa, która jest zrobiona po to, żeby was złapać. No i tak się okazywało potem. 70 rok, jak Gierek przyszedł, też wszyscy mówili, przyjaciele, no już jest lepiej, tam już idziemy do przodu, już można socjalizm z ludzkim obliczem. A on mówi, dobra, tylko on był przeciwny temu. Dopiero jak nastała Solidarność, dopiero tu zaskoczył. Z kolei jak koledzy zaczęli rządzić, był bardzo do tego negatywnie nastawiony. Z czego to wynikało? Kiedyś rozmawialiśmy o charakterze pisarzy. Jakie są elementy zasadnicze takiego charakteru pisarzy? I powiedział do mnie kiedyś tak, ty, mówi, 10 przykazań to odziedziczasz, a dla pisarza najważniejsze jest być zawsze z tymi, których jest mniej i z tymi, których biją. Pamiętaj, żaden pisarz, który jest przeciwny tym dwóm, to nie jest dobrym pisarzem. Pisarz powinien być zawsze z tymi, których jest mniej i których biją. Ja myślę, że to była konsekwencja jego ta rozbieżności ze środowiskiem literackim i solidarnościowym później. Ponieważ uważali Mazowiecki, ta ekipa, która objęła władzę, uważali, że on oczywiście będzie jakby to być tym pieskiem, który będzie szczekał, jak oni zagrają do tańca. A ponieważ on był zdania, że pisarz powinien być z tymi, z których jest mniej, a władzę, jak wiadomo, obejmuje większość, koledzy z większościowi objęli władzę, zaczął bardzo krytyczny stosunek wyrażać do nich. Ale to nie znaczy, że był za komuną i tak dalej, czy postkomuną. Absolutnie, on w ramach tych swoich postulatów poetyckich uważał, że jeśli nasi koledzy obejmują władzę, musieli mieć większość, więc pisarz powinien patrzeć na ręce i być znowu z tymi, których jest mniej. Co oczywiście doprowadziło do dość dużego konfliktu, natomiast konflikt ze środowiskiem literackim stał się takim przedmiotem cichej nagonki. Bardzo był w tym osamotniony. Ja mogę powiedzieć, że byłem jednym z niewielu, który przychodził do niego w ogóle. Inna rzecz, że on w ogóle nie wpuszczał później już, jak się rozczarował ludźmi. To było to, że napisał w tym wywiadzie, który wyszedł jeszcze w stanie wojennym. On był najpierw drukowany w Kulturze Niezależnej, potem chyba poszedł gdzieś w którymś z pism niemieckich. Tam napisał o tym, że te wszystkie bujdy, które opowiadają teraz ci ludzie, którzy robili socrealizm, że to duch czasu ich tam prowadził na manowce, albo jak to nazywano, ukąszenie, heglowskie ukąszenie, tak? Że to są bujdy na resorach i że to żadne heglowskie ukąszenie, Tylko jak się napisało książkę socrealistyczną, to miało się 30 do 100 tysięcy nakładu, wyjazdy za granicę. Miał to na myśli Brandysów przede wszystkim, a zwłaszcza Kazimierza Brandysa, którego nie znosił do końca. Notabene akurat ten rodzaj awersji podzielał z Czesławem Miłoszem do Brandysa. Jak wiadomo, Brandys napisał, jak Czesław został na emigracji, takie słynne żydowskie powiedzenie, zanim zostanie zapomniany. Więc jak Brandys później już wyjechał na emigrację do Paryża i w wolnej Europie nadawano te miesiące jego, ten notatnik, no Zbyszek to nazywał miesiączki. Także awersja została, ale awersja obustronna. Czesław na przykład, jak go pamiętam, zapytał ktoś o Brandysów. On powiedział, a kto to jest? Więc obydwaj poeci byli twardzi i bardzo bezkompromisowe mieli stosunek do tego spadku socrealistycznego. Choć nie do wszystkich tych, którzy uznawali to, że to była słabość ludzka, że to było, powiedzmy, nabranie się na coś. Kiedy przyznawali, że w zasadzie byli słabymi ludźmi, że z innych środowisk może wyszli. Natomiast jak ktoś usiłował lewą ręką za prawe ucho mówić, że to było ukąszenie heglowskie, jakieś mistyczne, to spowodowało, że całkowicie uznano, że to jest człowiek nie z towarzystwa, prawda, warszawskiego. I tu się zaczęły jego kłopoty ze środowiskiem. Okazuje się jednak, że on wygrał, a nie środowisko. Bo co by nie powiedzieć, jeśli się kogokolwiek zapyta przed 10, przed 20 laty, i to zarówno kilkunastolatka, jak i człowieka mającego lat 70, kogo czyta, jeśli w ogóle czyta poezję, to czyta przede wszystkim Herberta.
Zapisuję czterem żywiołom to, co miałem na niedługie władanie. Ogień ziemi, którą kochałem za bardzo, ciało moje jałowe ziarno. Do nieba kółę z do i nie mojej
Natalia Sikora zaśpiewała Testament. I na zakończenie dzisiejszego pierwszego z cyklu w tym roku spotkania z twórczością Zbigniewa Herberta posłuchamy samego poety, który przeczyta rozmyślania o ojcu, a później utwór Mój ojciec zaśpiewa Grzegorz Turnał. A ja już się z Państwem żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Ewa Dąbska.
Teraz będzie wiersz o ojcu, który czytam, żeby nie pomyślałem, że jestem nieślubnym dzieckiem. A jestem rzymski katolik ochrzczony. Bardziej rzymski niż katolik. To jest wiersz o moim ojcu. Wiersz poświęcony tacie. Rozmyślana o ojcu. Jego twarz groźna w chmurze, nad wodami dzieciństwa, tak rzadko trzymał w ręku moją ciepłą głowę, podany do wierzenia, winnie przebaczający. Karczował bowiem lasy i prostował ścieżki. Wysoko niósł latarnię, gdy weszliśmy w noc. Myślałam, że usiądę po jego prawicy i rozdzielać będziemy światło od ciemności. I sądzić naszych żywych stało się inaczej. Tron jego wiózł na wózku sprzedawca starzyzny i hipoteczny wyciąg mapę naszych włości. Urodził się raz drugi, drobny, bardzo kruchy, o skórze przeźroczystej, chrząstkach bardzo nikłych. Pomniejszał swoje ciało, abym mógł je przyjąć. W nieważnym miejscu jest cień pod kamieniem. On sam rośnie we mnie. Jemy nasze klęski. Wybuchamy śmiechem, gdy mówią, jak mało trzeba, aby się pojednać.
Bardzo lubił Fransa i palił przed nim macedoński. W niebieskich chmurach aromatu smakował uśmiech w wargach wąskich. I wtedy w tych odległych czasach, gdy pochylony siedział z książką, mówiłem, ojciec jest Sindbadem i jest mu z nami czasem gorzko. Przeto odjeżdżał na dywanie na czterech wiatrach po atlasach. Biegliśmy za nim zatroskani, a on się gubił, w końcu wracał. Zdejmował zapach, kładł pantofle, robot kluczy po kieszeniach. I dni jak krople, ciężkie krople, i czas przemija, lecz nie zmienia. Raz firanki zdjęto, przez szybę wyszedł i nie wrócił. Nie wiem, czy oczy przymknął z żalu, czy głowy ku nam nie odwrócił. Raz w zagranicznych ilustracjach widziałem jego fotografię. Gubernatorem jest na wyspie, gdzie palmy są i liberalizm. bardzo lubił Fransa i palił przedni macedoński w niebieskich chmurach aromatu. Smakował uśmiech w wargach wąskich i wtedy w tych odległych czasach, gdy pochylony siedział z książką, mówiłem, ojciec jest Sindbadem i jest mu z nami czasem gorzko.
Wieczorne spotkania. Klasyka literatury polskiej.